Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. W chwili, gdy Dyzma otwierał drzwi swojego mieszkania, nie było jeszcze 8. Pomimo tego zastał już Krzepickiego. Zamknąwszy drzwi sąsiednich pokojów, by lokaj nie mógł ich podsłuchiwać, zabrali się do wertowania znalezionych przez Nikodema dokumentów. Krzepicki był zachwycony. Zacierał ręce, a kiedy w paczce listów znaleźli dowody przekupienia urzędnika w związku z dawnym procesem, zerwał się i zawołał. No, nie ma na co czekać. Jedziemy do urzędu śledczego. A weksle? Zapytał Dyzma. Weksle. Wprawdzie można by je zatrzymać na wypadek zmiany uczuć i zamiarów pani Niny, ale bezpieczniej spalić. Oczywiście, jeżeli jest pan pewien, że pani Nina wyjdzie za pana. O, to murowane. No więc klasa, jedziemy. Naczelnik urzędu śledczego, nadkomisarz Reich, należał do gatunku ludzi bezkompromisowych w walce o byt. Zimny, wyrachowany, trzeźwy i przenikliwy, od razu połapał się w intencjach prezesa Dyzmy. Pomimo bujnej elokwencji Krzepickiego, starającego się stworzyć pozory bezinteresowności pryncypała, nadkomisarz Reich w końcu wręcz zapytał. A pan prezes zamierza ożenić się z panną Kunicką? Nie było innego wyjścia i Dyzma musiał powiedzieć, że istotnie myśli o tym. Niech pan prezes nie przypuszcza, że chce się wtrącać w jego sprawy osobiste. Bynajmniej. Sądzę jednak, że wsadzenie Kunickiego do więzienia pociągnie za sobą jako naturalną konsekwencję proces sądowy. Prawda, potwierdził Krzepicki. Otóż to, ciągnął naczelnik. A chyba proces taki, który z natury rzeczy byłby sensacją, nie będzie miłą rzeczą dla pańskiej przyszłej małżonki, panie prezesie, ani dla pana. Więc co robić? Nadkomisarz Reich siedział chwilę w milczeniu. Panie prezesie, zaczął z namysłem, byłoby jedno wyjście z sytuacji. Jakie? Powiedzmy, że Kunickiemu grozi 10, a najmniej 6 lat ciężkiego więzienia. To nie ulega wątpliwości. Dowody są tego rodzaju, że wymigać się nie potrafi. Otóż, co by pan powiedział na to, panie prezesie, gdybyśmy spróbowali ułożyć się z Kunickim? Ułożyć się? No tak. Chyba jemu najmniej może zależeć na zdobyciu 10 lat ciupy. Ja myślę, że zgodziłby się na taką propozycję. On zrzeka się wszelkich pretensji do majątku żony i do pana, za to pan daje mu pewną kwotę pieniędzy i paszport zagraniczny. Niech sobie jedzie na zbity łeb dokąd chce. On to gotów później wrócić. Jest i na to rada. Zrobimy tak. Dzisiaj go aresztuję, bardzo surowo przesłucham, pokażę mu wszystkie te szpargały i zamknę na jakieś powiedzmy 3 dni, żeby zmiękł. Później go znowu wezmę na przesłuchanie i wówczas zaproponuję ugodę. Nie przyjmie, tym gorzej dla niego, a jeśli przyjmie, dam mu paszport i pozwolę uciec za granicę. Uciec, rozumiecie panowie? Uciec to znaczy nie móc wrócić, gdyż roześlę za nim listy gończe. Co pan na to powie, panie prezesie? Bardzo mądre, skinął głową Krzepicki. I ja to samo myślę, dodał Dyzma. Wprawdzie, ciągnął Reich, jest to plan doskonały, ale nie wiem, czy będę mógł to przeprowadzić. Zważcie, panowie, że w razie wykrycia się całej sprawy ja będę najbardziej poszkodowany. Dymisja pewna, a może być i kryminał. Otóż to jest ryzyko. Panie naczelniku, przerwał Krzepicki, mnie się wydaje, że obawy te nie mają podstaw. Niech pan weźmie pod uwagę wpływy w rządzie pana prezesa. Chyba nie znajdzie pan w Warszawie nikogo, kto by mógł przeprowadzić tyle, ile pan prezes Dyzma. Naczelnik pochylił się w ukłonie. O, wiem to doskonale. Tym milej mi byłoby zrobić taką drobną usługę człowiekowi tak zasłużonemu, tym bardziej, że nie wątpię, iż pan prezes zechce zachować mnie w łaskawej pamięci. Naturalnie, skinął głową Dyzma. Serdeczne dzięki, panie prezesie. Jak zaś wysoko cenię poparcie pana prezesa, niech świadczy fakt, że właśnie w tych dniach wybieram się do niego z pewną małą prośbą. Chętnie zrobię wszystko, co będę mógł. To dla pana prezesa drobiazg, a dla mnie bardzo ważna rzecz. Mianowicie od nowego roku ustępuję ze stanowiska zastępca głównego komendanta policji. Gdybym miał poparcie tak poważnej osobistości jak pan prezes, mógłbym liczyć na pewno na nominację. A od kogo to zależy? Zapytał Nikodem. Od pana ministra spraw wewnętrznych. Jeżeli tak, rzekł Dyzma, możesz pan być spokojny. To mój przyjaciel. Serdeczne, serdeczne dzięki. Zerwał się, by uścisnąć rękę Nikodema. Następnie zaczęli omawiać szczegóły sprawy. Reich i Krzepicki nie zapomnieli o najmniejszym drobiazgu i Dyzma z podziwem słuchał, przyznając w duchu, że sam nie potrafiłby dać sobie rady. Gdy wrócili do banku, czekał już tu Kunicki. Jego ruchy, wyrazy twarzy i oczu, wszystko zdradzało wielkie zaniepokojenie. Krzepicki w przejściu obrzucił go ironicznym spojrzeniem, lecz ten nawet nie zauważył jego. Podbiegł nerwowym krokiem na spotkanie Dyzmy i zaszeplenił. Przyjechał pan, cieszę się bardzo, przywiózł pan teczkę? Dzień dobry, przywiozłem. Panie Nikodemie, doprawdy nie rozumiem, co to wszystko znaczy. No niby co? No z tą audiencją u ministra. Czerpak powiedział mi, że odłożona. Minister wcale nie wyjeżdża. Panie Nikodemie, on wcale nie miał zamiaru wyjechać. Co to ma znaczyć? Chodźmy do mego mieszkania, odparł czerwieniąc się Dyzma. Tam panu wytłumaczę. Doprawdy nie rozumiem, szeplenił bez przerwy, depcząc za Nikodemem. Niech Ignacy idzie sobie na miasto, rzekł Dyzma do służącego. Gdy Ignacy wyszedł, zwrócił się do Kunickiego. Panie Kunicki, otóż pańska żona postanowiła wziąć rozwód. Co takiego, poderwał się Kunicki? To, co pan słyszy. Rozwodzi się i wychodzi za mnie. Kunicki obrzucił Dyzmę złym wzrokiem. Ach tak, może przyjechała z panem? Nie, została w Koborowie. Stary zagryzł wargi. Kiedy moja żona powzięła to postanowienie? Przecież to niemożliwe, nic mi nie wspominała. Może to chwilowy kaprys. Kaprys pod wpływem pańskiej intrygi. Jakiej tam intrygi? Po prostu zakochała się we mnie i ma dość starego dziada. Ale ten stary dziad, zasyczał Kunicki, ma miliony. Guzik ma nie miliony. Miliony i Koborowo są własnością Niny. Na papierze, tylko na papierze, szanowny panie. Nie ma na co łakomić się. Albo i jest na co, filozoficznie odparł Dyzma. Niestety, przykro mi bardzo, zjadliwie roześmiał się Kunicki, ale mam weksle żony, które opiewają na taką sumę, że z nawiązką pokrywają całą wartość majątku. Nikodem wpakował ręce w kieszenie spodni i wydał wargi. Co do weksli, panie Kunicki, to weksle rzeczywiście były. Były, ale spłynęły. Kunicki zbladł śmiertelnie, trzęsąc się całym ciałem i z trudnością łapiąc oddech, zajęczał. Co? Co? Jak to? No tak to. Skradłeś? Skradłeś mi weksle? Klucz. Proszę zaraz oddać klucz od kasy. Klucza nie oddam. Ależ to rabunek, złodziej, bandyta. Ja ciebie do kryminału wsadzę. Stul mordę, stary grandziarzu, ryknął Dyzma. Rabunek, dawaj klucz. Nie dam, bo klucz nie twój, rozumiesz? Prajdocho. Nie twój, tylko Niny. Jej majątek, jej kasa, jej klucz. O nie, Łotrze, nie myśl, że stary Kunicki pozwoli się wystrychnąć na Dudka. Jest jeszcze sprawiedliwość w Polsce. Są sądy, są świadkowie, którzy widzieli, że ci klucz dawałem. Zwolna, bratku. Nina też będzie musiała pod przysięgą zeznać, że podpisała mi weksle. Nie bój się, to już moja sprawa. Są jeszcze sądy, pienił się Kunicki. W przedpokoju rozległ się dzwonek. Bydle, on sądem straszy. Fu, splunął Dyzma na podłogę i podszedł otworzyć drzwi. Łajdak, łajdak, Kunicki biegał po pokoju jak lis w klatce. Zaraz muszę iść do prokuratora, do policji. Lecz iść nie potrzebował. Drzwi otworzyły się i do pokoju wszedł przodownik i dwaj wywiadowcy po cywilnemu. Czy pan nazywa się Kunicki? Leon vel Kunik Leon? Zapytał szorstkim głosem przodownik. Tak, Kunicki. Jest pan aresztowany, proszę nałożyć palto i iść z nami. Ja? Aresztowany? Ale za co? To chyba pomyłka. Nie ma żadnej pomyłki, oto rozkaz aresztowania. Ale za co? To nie moja rzecz, wzruszył ramionami policjant. W urzędzie śledczym powiedzą panu... No, jazda. Ma pan broń? Nie. Obszukać go. Wywiadowcy obmacali mu kieszenie. Broni nie było. No, jazda. Moje uszanowanie panu prezesowi. Przepraszam, że zakłóciliśmy spokój, ale taki miałem rozkaz. Jak rozkaz, to rozkaz, powiedział Dyzma. Do widzenia. Kunicki odwrócił się i chciał coś jeszcze powiedzieć, lecz popchnięty przez wywiadowcę zatoczył się i od razu znalazł się za drzwiami. Nikodem długo stał w pustym przedpokoju. Wreszcie przygładził przed lustrem włosy i wszedł do jadalni. Na stole przygotowane było śniadanie, o którym dotychczas nie pomyślał. Teraz poczuł ostry głód. Kawa była już zimna i cukier nie chciał się w niej rozpuścić. Wyjął z kredensu karafkę z wódką, na talerz nałożył dużo szynki, kiełbasy, cielęciny i zabrał się do jedzenia. A widocznie było mi pisane zostać wielkim panem, odezwał się głośno przy trzecim kieliszku. Pańskie zdrowie, panie prezesie. W szyby siekł drobny, ostry deszcz. Za oknami było szaro.